Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 5 Muharram 1446 roku po Hidżri, albo Duodecimo Julii, Anno Domini, Bismillessimo, Vigessimo Quarto. Proszę Państwa, najpierw zaczynam od standardowej triady, hejterom, wiadomo co w co. Poza tym, jak pamiętamy, Romani i Te Domum to jest stały element gry. No i oczywiście Alkilaptan Bachwalka Filattasir, czyli psy szczekają, a karawana idzie dalej. Przypominam Państwu, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w Słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości. Linki do tego, jak to się robi, znajdziecie Państwo pod odcinkiem, tam w komentarzach i tak dalej. Poradzicie sobie bez żadnego problemu. Proszę Państwa, w ramach również akcji, którą od dawna prowadzę, czy od pewnego czasu prowadzę, tak, czyli polecania różnych początkujących i rozwijających się kanałów, dzisiaj mogę Państwu polecić, właśnie wczoraj się do mnie Państwo odezwali, pan z córką robi taki kanał podróżniczy, więc akurat dobry na weekend. Z opisu czytamy, staramy się wybierać miejsca ładne, ciekawe pod różnymi względami, aby można było wypocząć oraz przeżyć jakąś ciekawą przygodę. Kanał nazywa się Pakujemy się i lecimy. Prawdę powiedziawszy, wybrałem go również ze względu na wyjątkowo memogenną nazwę. Wyobraziłem sobie, że to jest takie na przykład motto w naszym sztabie generalnym. Wszyscy tam mają spakowane tam w MONie, prawda, plecaki ewakuacyjne, takie jak tygrysek, pakujemy się i lecimy, prawda, jak tylko ruskie wejdą. No dobrze, ale to sobie oczywiście żarty na bok. Chciałem Państwu również bardzo podziękować a propos żartów, które jednak nie będą na bok. Bardzo mi się podobają wszystkie Państwa pomysły, które mi Państwo nadsyłacie, co zrobić z chińskimi komandosami, gdyby zdecydowali się jednak przeskoczyć przez ten mur Adriana. W związku z tym, no, na czołowe miejsce oczywiście wysuwa się pomysł zrobienia Chinatown w Hajnówce, moim zdaniem rewelacja. Drugi, można byłoby osiedlić obok Tatarów, gdzieś tam w Krynkach i generalnie zaproponować służbę Rzeczypospolitej, prawda? No i oczywiście trzeci pomysł, to już jest zawsze na czasie, to jest generalnie pomysł stworzenia ruchu takiego wspólnego, właśnie w ramach podnoszenia stosunków polsko-chińskich na wyższy poziom, to jest ruch na rzecz wspólnej granicy polsko-chińskiej, prawda? Zgodnie tam z tą, Państwo pamiętacie piosenką, prawda, odpoczniemy gdzieś w stanicy przy chińskiej granicy, więc tak, oczywiście, ta granica może być równie dobrze, tutaj nie ma żadnego pomysłu. To jest lepszy sąsiad niż ten, którego do tej pory mamy. No dobrze, proszę Państwa, to kończymy, kończę sobie z kpieniem, nie będzie tego dzisiaj dużo, natomiast wystarczająco, żeby wściec kartofeln trolli i kartoflaną sotnię, więc to już wystarczy. Natomiast, proszę Państwa, przechodzimy do tematów, tym razem temat, no, dosyć poważny. Otóż Amerykanie twierdzą, i uwaga, to nie jest tylko informacja ze Stanów Zjednoczonych, że kontrwywiady Stanów Zjednoczonych i niemiecki udaremniły spisek rosyjski, mający na celu m.in., uwaga, zabójstwo dyrektora generalnego firmy Rheinmetall. Otóż to jest tak, że według danych amerykańskiego wywiadu na początku roku, a Stany Zjednoczone ostrzegły Niemcy, że Rosjanie przygotowują spisek mający na celu zamordowanie, na razie wtedy jeszcze na początku wiadomo było, że nie tylko jednego, ale w każdym razie prawie na pewno szefa Rheinmetallu. Rheinmetall jest największym producentem broni w Europie oraz jednym z największych w tej chwili dostawców broni, amunicji na Ukrainę. Tak fizycznie, prawda, to jest to dokładnie ta firma. Zresztą jest to firma, w ogóle potężna firma zbrojeniowa, która tak naprawdę w Europie jest jedyną zdolną do produkowania ilości amunicji, chociażby artyleryjskiej, w ilościach takich, które wystarczają na wojnę, a nie wystarczają na jeden dzień wojny. Tak jak w niektórych innych krajach, więc to jest tak, że ten spisek miał na celu zabicie Armina Papergera, czy Papergera, szefa Rheinmetallu, który właśnie jest kluczowym dostawcą pocisków artyleryjskich i czołgów dla Ukrainy. I jest to jeden z elementów wojny hybrydowej Kremla przeciwko Zachodowi. Zresztą ja Państwu, nie wiem, czy Państwo może pamiętacie, ci, którzy mnie kiedyś dawno oglądali, to pamiętają, że ja, można powiedzieć, wróżyłem, no, zapowiadałem, że i dla mnie jest w ogóle zadziwiające, że jest to tak późno, że naturalną odpowiedzią Rosji na wielkie dostawy broni, wtedy, kiedy one się zaczęły, bo wtedy, kiedy one były minimalne, prawda, to Rosjanie mogli to ignorować. Natomiast w momencie, kiedy ta broń zaczęła płynąć już, no, permanentnym strumieniem i broń, i amunicja na Ukrainę, czyli kiedy Ukraina zaczęła już jak gdyby tracić resztki swojego własnego sprzętu, to wtedy był to bardzo dobry moment na stworzenie. Ja się właśnie wtedy zapowiadałem, że coś takiego będzie miało miejsce, chociaż przyznam, że uważałem, że to się stanie dużo wcześniej, że Rosja zacznie czynnie zwalczać, czyli sabotować te dostawy, czy przez wykolejanie pociągów, czy być może akcje dywersyjne przeciwko właśnie transportom, składom, ośrodkom szkoleniowym, być może właśnie również atakom na osoby odpowiedzialne. Ja raczej stawiałem, żeby nie będą to przedstawiciele, czy szefowie fabryk, prawda, bardziej by to pasowało do różnych osób, które odpowiadają na przykład za szkolenia żołnierzy i tak dalej. I że to byłoby taka akcja dywersyjna na Zachodzie. To jest cały czas akcja, która się odbywa pod progiem wojny. To znaczy, to nie jest akcja, która mogłaby nam sprowokować bezpośrednio konflikt zbrojny. Dlatego właśnie to był taki konflikt klasycznie hybrydowy, czyli pod progiem wywołania oficjalnego konfliktu, czyli nie bombardowanie, krótko mówiąc, Redzikowa, czy jakiś atak zbrojnych grup już rosyjskich komandosów gdzieś tam na terenie na przykład Polski, czy Rumunii, czy Słowacji gdzieś na transporty broni, tylko właśnie takie akcje dywersyjno-terrorystyczne, które... Znaczy, powiedzmy sobie, byłyby rozsądną odpowiedzią rosyjską, prawda, na te dostawy. No bo jak wiadomo, gdyby Rosja popełniła, to już tak przepraszam na marginesie, chyba największy błąd w tej całej wojnie, którą wywołali, czyli że nie była w stanie, no oczywiście nie była w stanie zdobyć jakby przewagi w powietrzu. To, co zapowiadali tam w drugim czy trzecim dniu, że ją zdobyli, no jest, do dzisiaj jej nie zdobyli, ale przede wszystkim nie byli w stanie odciąć tych łańcuchów dostaw na Ukrainę z zachodu, gdzie przewidywano, że właśnie tam z północy, z Białorusi pójdzie taki, gdzieś z okolic Brześcia, takie pionowe, prawda, jak gdyby na mapie patrząc, uderzenie, które by miało odciąć po prostu Polskę od Ukrainy. Tak, żeby tam Rosjanie to odcięli ten kanał dostaw. Oczywiście te dostawy dalej byłyby różnymi innymi drogami możliwe, ale już nie byłyby tak duże, tak na tak wielką skalę, tak szybko dostarczane na front i tak dalej. Więc tego Rosjanie wtedy nie zrobili. I później właśnie ci ich rozmaici milblogerzy zaczęli takie rozważania, że należałoby w takim razie rozważyć alternatywne możliwości. Jeżeli tutaj Zachód pomaga Ukraińcom do sabotowania, uderzania w różne tam składy amunicji. Państwo pamiętacie słynny kapitan Niedopałkow, prawda, i jego słynna zapalniczka, która tam podpaliła w Rosji połowę rafinerii, jakichś składów amunicji i tak dalej, to Rosja powinna odpowiedzieć tym samym. No ale jak Państwo być może wiecie, albo też nie wiecie z tych różnych rozważań, może Państwo gdzieś też znaleźli nawet tą informację, że generalnie prawdopodobnie Rosja w tych krajach, w których takich jak na przykład Polska, być może dysponowała dobrą siatką informacyjną, natomiast nie posiadała zdolności dywersyjnych i byłoby tylko pytanie, kiedy sobie te zdolności dywersyjne zbuduje. Wbrew pozorom tego się nie robi w ciągu jednego dnia. No i jak się okazuje, Rosja sobie te zdolności częściowo zbudowała. No więc to jest tak, teraz wróćmy już do samej sprawy tego ataku potencjalnego. To jest tak, że ostrzeżenie skierowane właśnie do Niemców w sprawie spisku zostało wydane przez Stany Zjednoczone na początku tego roku. Od razu Państwu powiem, że tutaj dziennikarze amerykańscy, którzy o tym piszą, niektórzy z nich zostali zaznajomieni przynajmniej z częścią dokumentacji, więc to nie jest tylko na zasadzie tam animowany na pewno też. Anonimowy urzędnik amerykański, który gdzieś tam w garażu, w tym samym, gdzie tam ten głębokie gardło z Watergate'u, prawda, opowiadał, gdzieś tam jakimś wyszeptał, że jak taki spisek był. Nie, to jest sprawa chyba dużo, dużo poważniejsza i dużo, na dużo większą skalę i dużo lepiej udokumentowana w każdym razie, przynajmniej z tego, co ci dziennikarze piszą. No, przypomina się również bardzo słusznie, że Europa zmaga się z gwałtownym wzrostem liczby ataków sabotażowych, które zostały skonstruowane przez Rosję. No, w związku z tym, że Rosja oczywiście będzie wzmagała zresztą wszelkie działania, które będą sabotowały zdolności to na różnych poziomach, od politycznego, czyli różni tam szpiedzy, którzy są lub też dalej sabotują różne działania antyszpiegowskie. Ostatnio Polska złapała szpiegów, to ich sąd wypuścił. No. Ciekaw byłem, czy nie przyjechał na gościnne występy sędzia Schmidt, ale nie okazało się, że nie, że on już tam jest, że on w tej chwili już pracuje w Bielcu, więc emerytowany sędzia, jak go tam zresztą podpisują. Ale nie, to by nie był sędzia Schmidt, ku mojemu zadziwieniu, więc myślę, jak teraz ich wypuścili, to nie są w stanie złapać. Ale to już są zupełnie inne historie. O tym, o dyktaturze nie będziemy mówili więcej i o kronikach Bulandy. Natomiast w tej akurat konkretnej sprawie rzeczywiście na Zachodzie wywiad twierdzi amerykański, że Rosja zdecydowanie właśnie wzmaga swoje wysiłki, które miałyby sabotować na różnych poziomach pomoc dla Ukrainy. Przypomina się, że w Wielkiej Brytanii, na Litwie, w Czechach i w Niemczech oraz w Polsce doszło do serii podpaleń i różnego rodzaju aktów sabotażowych, które są wiązane przez kontrwywiady tych krajów z rosyjskim wywiadem, z rosyjskim wywiadem dokładnie. Czy to FSB, czy GRU, prawdopodobnie GRU, to już tak na marginesie. To jest tak, że pytani przez prasę urzędnicy z NATO, z Niemiec i ze Stanów Zjednoczonych nie chcieli komentować szczegółów tego planu zabójstwa, ale powiedzieli, że są coraz bardziej zaniepokojeni rosnącymi wysiłkami Rosji na rzecz destabilizacji krajów zachodnich. Rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, Adrienne Watson, powiedziała w prasie amerykańskiej: nasilająca się rosyjska kampania wywrotowa to coś, co traktujemy niezwykle poważnie i na czym skupiamy się przez ostatnie kilka miesięcy. Cóż jeszcze powiedziała? Stany Zjednoczone omawiały tę kwestię z naszymi sojusznikami z NATO i aktywnie współpracujemy, żeby demaskować i zakłócać te działania. Daliśmy również jasno do zrozumienia, że działania Rosji nie powstrzymają sojuszników od dalszego wspierania Ukrainy. No, w tej samej sprawie sekretarz generalny NATO Stoltenberg powiedział, że wysiłki te miały wyraźnie na celu zastraszenie krajów zachodnich, aby przestały wspierać Ukrainę. Stwierdził jednak, że ataki hybrydowe jedynie wzmacniają determinację Zachodu. Tutaj powiedział, istnieje schemat, rosyjska kampania organizowana przez służby bezpieczeństwa w celu wprowadzenia wrogich działań przeciwko sojusznikom NATO. To nie są pojedyncze incydenty, ale część kampanii. Więc jak Państwo widzicie, tutaj się już nie odnoszą tylko dziennikarze, ale osoby poważne. Co więcej, czy poważniejsze, bo dziennikarze są bardzo poważni, ale ci są jeszcze poważniejsze. Rzecznik powiedział, że rosyjska kampania niczego nie zmieni. Powiedział, NATO jest zaangażowane we wspieranie Ukrainy. Tym razem ten już był z Departamentu Anonimowych Urzędników. I to jest, proszę Państwa, znaczy, żebyście Państwo wiedzieli, nawet do tych rosyjskich trolli się zwracam, którzy tam masowo wylegają zawsze po takich odcinkach pod moimi odcinkami tam w komentarzach. Widzicie Państwo, wróg nigdy nie śpi po prostu. Więc otóż to jest rozsądne. Znaczy, to jest rozsądne, że Rosja, nie mogąc jak gdyby pozwolić sobie na otwarty, pełnoskalowy konflikt z NATO, bo pomimo wszelkich buńczucznych zapowiedzi wie o tym, że ten konflikt nie zakończył się by dla niej pozytywnie. Nawet przy użyciu broni nuklearnej, taktycznej. W związku z tym wie o tym, że... A na pewno dlatego kierownictwa rosyjskiego, które przecież rozpaczliwie chce się utrzymać u władzy i konfrontacja z NATO byłaby katastrofalna w skutkach, już nie mówiąc o tym, że zamiast kartofli mielibyśmy frytki, prawda, u sąsiada, który tak chętnie nas w tej chwili nam grozi. Więc byłby nie Kartoffelnführer, tylko jak to ten peczene bramborne chramapolki byłyby, czy coś takiego. Ale przepraszam, już nie będę sobie z tego więcej kpił. W każdym razie to jest tak, że ponieważ Rosja wie o tym, że konfrontacja pełnoskalowa wprost z NATO jest mało prawdopodobna, znaczy prawdopodobna to może jest, ale w każdym razie raczej nie rozstrzygnie się na korzyść Rosji. W związku z tym wracamy jak gdyby do starego podręcznika działań hybrydowych oraz działań per proxy, prawda? Czyli będziemy mieli pewnie wspieranie czy Iranu, czy Huti, czy irackich milicji na przykład szyickich. No wszystkiego tego, co krótko mówiąc, może coś wystrzelić w kierunku wojsk zachodnich, a prawdopodobnie nie wystrzeli w kierunku Rosjan, bo to tam z tym uzbrajaniem Irakijczyków to tak różnie bywa. Może się okazać, że broń przekazana im gdzieś tam w prowincji Anbar znajdzie się chwilę później pod Moskwą, bo dla kogo oni tam pracują, to się dopiero okaże, prawda? Państwo islamskie ma długie rączki. Więc krótko mówiąc, Rosjanie będą prawdopodobnie uzbrajali to, zresztą to o tym już mówiłem wielokrotnie, zresztą sami zapowiedzieli, więc to nie jest żadna tajemnica, swoich różnego rodzaju sojuszników, takich również sojuszników ad hoc, na zasadzie wróg mojego wroga jest moim najlepszym przyjacielem, a więc może to być właśnie jeszcze Korea Północna, dużo jest tych możliwości, ale drugim elementem będą różnego rodzaju działania hybrydowe. Już teraz będzie mniej wojny informacyjnej, ona tylko służy przykrywaniu różnych działań Rosji na froncie. Zresztą obserwujemy tutaj w Polsce, to jest cały czas jednak wielka sotnia, to tam hasbara, to przy nich pikuć, jeśli chodzi o przynajmniej liczebność. Tam ludzi mnoga. Ale z drugiej strony będziemy mieli również do czynienia z tym, co było przez długi czas, było to gdzieś w powijakach, będziemy mieli po prostu działania dywersyjne. I musimy się przyzwyczaić do tego, że jak jesteśmy krajem frontowym, to działania dywersyjne, tych działań dywersyjnych może być coraz więcej. Może być uderzenie w polską turystykę, mogą być ataki terrorystyczne, które na przykład miałyby odstraszyć turystów, prawda, zastraszyć ludność i tak dalej. Znaczy ta gama potencjalnych działań jest bardzo, bardzo szeroka, można Zachodowi na bardzo wiele sposobów zaszkodzić i to jest właśnie jeden z nich. Żebyście Państwo teraz wiedzieli, otóż niemieckie służby aresztowały dwóch mężczyzn pochodzenia niemiecko-rosyjskiego, których zresztą oskarżono o planowanie ataków sabotażowych na amerykańskie obiekty w Bawarii na południu Niemiec oraz zostali oni oskarżeni o szpiegostwo. Jeden z nich, ujawniono jego dane, nazywa się Dieter Schmidt, no proszę bardzo, ale nie sędzia, tylko Dieter. On został zauważony, zresztą złapany podczas fotografowania amerykańskiego garnizonu wojskowego Grafenwöhr, gdzie Ukraińcy żołnierze są szkoleni do obsługi czołgów Abrams. Potem sześciu zachodnich urzędników bezpieczeństwa, jak twierdzi prasa amerykańska, potwierdziło, że Schmidt potem omawiał potencjalne cele z osobą, znaczy już z funkcjonariuszem wywiadu rosyjskiego, za pośrednictwem aplikacji do szyfrowania wiadomości, które pewnie zostały odszyfrowane. Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odmówiło komentarza w sprawie spisku przeciwko Papergerowi, ale w oświadczeniu stwierdziło, że kontrwywiadowi udało się już w kwietniu udaremnić możliwe akty sabotażu mające na cele wsparcie wojskowe dla Ukrainy i że niemiecki rząd nie da się zastraszyć rosyjskimi groźbami. To jest też tak, że w tej chwili, ponieważ wydalono setki funkcjonariuszy rosyjskiego wywiadu pracujących w ambasadach, zresztą na zasadach wzajemności, ale stamtąd mamy nadzieję, że wydalono naszych, a nie też rosyjskiego wywiadu. To nigdy nie wiadomo. W każdym razie po tych wzajemnych wydaleniach generalnie zmniejszyła się aktywność tych legalnych, powiedzmy, szpiegów, zwiększyła się aktywność nielegałów, których tutaj Rosja, jak się okazuje, ma bardzo, bardzo dużo. Ale to też utrudnia, musicie Państwo pamiętać, jednak utrudnia działania wywiadowi, takiego nielegała się długo, długo, długo hoduje, a potem można go stracić właśnie w takiej jednej akcji. No ale potrzeby są, potrzeby wojny to potrzeby wojny. W związku z tym to, jak twierdzą Amerykanie, to ogranicza możliwości prowadzenia tajnych operacji, no ale właśnie najczęściej właśnie Rosjanie wykorzystują różnego rodzaju komunikatory elektroniczne do prowadzenia takich działań. Moim zdaniem jest to ich błędem, bo w ten sposób służby przecież zachodnie rozłożyły na łopatki, można powiedzieć, siatkę państwa islamskiego w Europie. Po prostu wszystko to, co się wydaje być bardzo, bardzo, ale to bardzo szyfrowane, dla NSA szyfrowane nie jest. No w każdym razie to jest tak, że zbiór dokumentów, które zostały uzyskane przez europejski wywiad i właśnie które są cytowane, czy przejrzane zostały przez dziennikarzy amerykańskich, to, które pokazano oczywiście, pokazuje zakres wysiłków Rosji mających na celu identyfikację również potencjalnych rekrutów. W lipcu 2023 roku Rosjanie przestudiowali profile ponad 1200 osób, które według nich były pracownikami właśnie, i to przestudiowały w mediach społecznościowych, około 1200 osób, które pracują w dwóch niemieckich fabrykach, w Aurubis i w Basfie, w celu zidentyfikowania właśnie takich pracowników, których potem można już trafić i potem zwerbować. Jeśli chodzi o całą tę sprawę, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nie odpowiedział na prośbę o komentarz. w sprawie właśnie tego zaangażowania Rosji przeciwko Papergerowi. No oczywiście, gdyście Państwo zapytali się, po co? Proszę Państwa, no w celu zastraszenia, no to jest stara taktyka terrorystyczna, zresztą no nie zapominajmy, Niemcy zachodnie, jak jeszcze były zachodnie, były areną rywalizacji, gdzie wtedy Związek Radziecki oraz inne bratnie kraje, w tym Polska, zajmowały się pomaganiem różnym organizacjom, które to organizacje robiły różne dziwne rzeczy i to nie tylko gdzieś sobie skandowały coś na ulicach, no ale przede wszystkim dokonywały zamachów, ataków indywidualnych, również na szefa Bundesbanku, prawda, i tak dalej. To było oczywiście inaczej ideologicznie wtedy uzasadniane niż obecnie. Obecnie to jest prosta sprawa, chodzi o zastraszenie osób, które mogłyby być zaangażowane w jakiś wyjątkowo, można powiedzieć, entuzjastyczny sposób, tak, w pomaganiu Ukrainie. Wystarczy, że drugi czy trzeci po dwóch czy trzech zabójstwach dyrektor już stwierdzi, że może warto zacząć sprzedawać albo produkować mniej szybko, mniejszą inwencję wykazywać, powiedzmy, w pomaganiu Ukrainie. To jest klasyczna taktyka terrorystyczna zastraszenia, czyli uderzamy w jedną osobę, żeby zastraszyć bardzo wiele, tak. Co więcej, na terytorium RFN-u, ówczesnego RFN-u, obecnego też RFN-u, te rzeczy są znane. Znane są również funkcjonariuszom emerytowanym oczywiście służb z tak zwanych dawnych czasów. Więc to nie jest pierwszy raz, nie jest to ostatni. Związek Radziecki jeszcze kiedyś dokładnie taką taktykę prowadził, tylko że wtedy to było na przykład pod różnego rodzaju innymi szyldami, na przykład Rote Arme Fraktion, prawda, prowadzone takie akcje. To jest tak, że Pieskow wcześniej zaprzeczał, że Rosja uczestniczyła w takim spisku, teraz już odmawia komentarzy, powiedział, że wszelkie tego typu twierdzenia są tylko podsycaniem rusofobicznej histerii. No, przypomina się właśnie, że należący do Papergera Rheinmetall odegrał kluczową rolę w walce Ukrainy z inwazją Rosji, dostarczał przede wszystkim Kijowowi pociski artyleryjskie 155 mm, wojskowe drony, czołgi oraz szybko zwiększał i zwiększa nadal zresztą produkcję, żeby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie i to nie tylko Ukrainy, ale również Niemiec, bo przecież przypomnijmy, że Niemcy też mają duże problemy ze zbrojeniem się. Tak? Więc mamy spisek. Prawda, nieprawda, ja akurat w tę historię wierzę, to nie jest, znaczy jest to logiczne, zresztą razem z tymi wszystkimi wątkami dotyczącymi podpaleń, chaosu, uderzania w przemysł, zastraszania, kampanii również propagandowej w mediach, znaczy to wszystko się wpisuje znakomicie w scenariusz wojny hybrydowej, w scenariusz realizacji dawnej jeszcze doktryny Gierasimowa, czyli prowadzenia konfliktu zbrojnego, ale poniżej progu wywoływania pełnoskalowej czy faktycznej wojny. Dziwię się nawet temu, że ta skala rosyjskiej dywersji jest tak niska. Można byłoby się spodziewać, że będzie dużo wyższa, w dużo większym zaangażowaniem, tym bardziej, że dla zwycięstwa, znaczy kiedy Ukraina przegrałaby na pewno wojnę? No wtedy, kiedy Rosja skutecznie odcięłaby możliwość Zachodowi dostarczania broni na Ukrainę. Może to oczywiście robić czynnikami politycznymi, ale tutaj jak widać, pomimo różnych zmian i zawirowań politycznych, na razie te wszystkie zmiany i zawirowania, żadna z nich nie doprowadziła do tego, żeby nagle tę pomoc powstrzymać, za wyjątkiem oczywiście działalności Orbana, który blokuje akurat 2 miliardy dla Polski, ale to już jest odrębna historia, no ale na pewno nie jest w stanie zablokować całej pomocy, prawda, z całego Zachodu. Natomiast tego typu działania są wbrew pozorom bardzo skuteczne, więc możemy się niestety spodziewać, że będzie tego więcej. Proszę Państwa, mamy punkt drugi, to jest sprawa Bidena w NATO. Otóż, proszę Państwa, Biden w NATO, to znowu, jeżeli byście Państwo prześledzili to, co piszą Amerykanie, to oczywiście Amerykanie się skupiają przede wszystkim na wszystkich lapsusach, na tym, czy się jąkał, prawda, czy wyglądał na przytomnego, czy mu tam, prawda, te mechanizmy w nim skrzypiały, czy nie skrzypiały, prawda, czy trzeba było wymieniać akumulatory i tak dalej. Znaczy, przyznam, że ja oczywiście z tego kpiłem dosyć dużo wtedy, kiedy to było, jeszcze nie było modne, natomiast dla mnie teraz ta histeria, która jest w Stanach Zjednoczonych właśnie, szczególnie w tej prasie demokratycznej tak zwanej, czyli tej prodemokracji, tak? jest aż niesmaczna, bo przecież przez ostatnich 6 miesięcy wszystkie wskazówki, że tak będzie, jak jest obecnie, były. To oni wtedy się byli zaangażowani właśnie w mówienie, nie, to są fake newsy, nie, to tam wrogowie, prawda, są złośliwi. A teraz nagle, jak to się ujawniło, że król jest nagi, to oni są pierwszymi hunwejbinami, prawda, i są pierwsi do krytykowania Bidena. No to już za późno jest po prostu. To jest naprawdę bardzo mocno za późno z tymi wszystkimi. Można było 6 miesięcy to temu wybrać innego kandydata, promować go i w tej chwili naprawdę miałby szansę z Trumpem. Teraz robienie tego w ostatniej chwili, moim zdaniem, będzie miało skutek no, inny niż zakładany. No dobrze, ale wróćmy do Bidena w NATO, bo Biden przemawiał na podsumowaniu tej konferencji, znaczy na podsumowaniu konferencji w Waszyngtonie. Była konferencja prasowa i tam na tej konferencji prasowej wygłosił kilka ważnych rzeczy, które dotyczą w ogóle całego sojuszu i przede wszystkim relacji Stanów Zjednoczonych z sojuszem. Czyli to jest to, na co czekaliśmy, bo to jest te deklaracje, oczywiście. Oczywiście zakładając, że Biden być może wygra z Trumpem, choć się na to nie zanosi, też pokazują, co będą Stany Zjednoczone robiły przez najbliższy, dajmy na to, rok. No jest tak. Po pierwsze, Biden powiedział reporterom, że muszę dokończyć pracę, bo stawka jest bardzo wysoka. Tak, bo stawka w tej chwili jest rzeczywiście bardzo wysoka. Co więcej, mój harmonogram powiedział również właśnie, że jeżeli chodzi o to jego działania, prawda, to powiedział również Biden, mój harmonogram jest przepełniony, jeśli chodzi o spotkania i tak dalej. Gdzie jest Trump, prawda, jeździ sobie na wózku golfowym. Bo wiadomo, że wykorzystał tę wypowiedź do zaatakowania Trumpa. No, przypomina się, że wcześniej już w czwartek liczba demokratów w kongresie, którzy oficjalnie zażądali ustąpienia z kampanii Bidena, wzrosła do 11, co prawda jeszcze dużo w większości, ale rośnie praktycznie codziennie. Po analizie, właśnie po wnikliwej analizie, ta konferencja prasowa wczoraj została nazwana nieformalnie, to pisze Washington Post o tym, konferencją wielkiego chłopca, tak? Big Boy. I to jest, i to właśnie też w różnych stand-upach też się to pojawiło, amerykańskich. Otóż tak, że twierdzi się, że oczywiście celem prezydenta było pokazanie bezprecedensowej siły NATO. Natomiast no właśnie, jak mu się to udało. No więc tak, niecałą godzinę przed planowanym rozpoczęciem konferencji prasowej Biden przedstawił swojego ukraińskiego odpowiednika, czyli Wołodymira Zełenskiego, mówiąc o tym właśnie, no właśnie, co powiedział. Powiedział, a teraz chcę, pokazując na Zełenskiego, teraz chcę to przekazać prezydentowi Ukrainy, który ma tyle samo odwagi, co determinacji. Panie i panowie, prezydencie Putin, i pokazywał na Zełenskiego. No ale szybko się połapał, że to jednak nie jest Putin, że to jest Zełenski. W związku z tym powiedział, prezydent Putin pokona prezydenta Putina, tak? No Zełenski oczywiście wyśmiał tę gafę. Tutaj no, Scholz, prawda, pytany po to powiedział, przejęzyczenia się zdarzają i jeśli zawsze będziesz wszystkich monitorować, to znajdziesz ich wystarczająco dużo. Zresztą też popełniam, więc oto, proszę Państwa, prezydent Putin. Tak. Otóż druga sprawa, Stoltenberg powiedział, że właśnie Ukraina znajduje się na nieodwracalnej ścieżce do członkostwa sojuszu wojskowym, no ale Biden znowu, i Biden też właśnie przypomniał swoją historyczną darowiznę sprzętu obrony powietrznej dla Ukrainy. W momencie, kiedy się zaczęła właśnie ta konferencja prasowa, jak pisze amerykańska prasa, Biden wszedł na podium, tam powiedział hej, pal, prawda, hej, kolego, potem... No ale co powiedział, my już się nie będziemy znęcać, prawda, nie będę tego przywoływał, bo naprawdę prasa ta prodemokratyczna tam przypomina, bardziej już niż kiedyś Fox News, prawda, przypomina to, co on tam jeszcze, lapsusy, które powiedział, no ale powiedział tak, no NATO przede wszystkim powiedział, że wyrosło, to jest najważniejsze, na gruzach II wojny światowej. Pomysł polegał na stworzeniu sojuszu wolnych narodów demokratycznych, które zobowiązałyby się do zawarcia porozumienia o zbiorowej obronie. Trzymając się razem, wiedzieli, że będą wszyscy bezpieczniejsi. No i powiedział oczywiście, że Trump podważa to zbiorowe bezpieczeństwo. Uwaga, rzeczywiście tak robi. Znaczy, tutaj to nie, tu nie ma, tutaj nie ma jak gdyby żadnego błędu, Trump się odnosi do tej samej sprawy w tym samym czasie. Powiedział, każdy Amerykanin musi zadać sobie pytanie, czy świat jest bezpieczniejszy dzięki NATO? Czy ty jesteś bezpieczniejszy? Czy twoja rodzina jest bezpieczniejsza? Wierzę, że naród amerykański zna odpowiedź na wszystkie te pytania, to jest właśnie tak. Również Biden zasugerował, że Trump, jeżeli zostanie ponownie wybrany, nie będzie przestrzegał artykułu 5 traktatu NATO, który nakłada na państwa członkowskie obowiązek wzajemnej obrony w przypadku ataku. Powiedział już Putinowi, cytuję, żeby zrobił co do cholery chce, powiedział, ale wyraziłem się jasno, silne NATO jest niezbędne dla bezpieczeństwa Ameryki i uważam, że obowiązek wynikający z artykułu 5 jest święty. Potem, na koniec właśnie tego przemówienia przygotowanego, Biden ogłosił, że ma listę reporterów, z którymi może się skontaktować podczas konferencji w ramach pytań. No i później już było gorzej, to znaczy to, że się normalnie jąkał, to się jąkał. Pomylił oczywiście wiceprezydent Kamala Harris z Trumpem. Powiedział, nie wybrałbym wiceprezydenta Trumpa na wiceprezydenta, gdyby nie miała kwalifikacji, aby zostać prezydentem. Zacznijmy od tego. Mając na myśli Kamala Harris. Potem myślę, że jestem najbardziej wykwalifikowaną osobą, aby kandydować na prezydenta, powiedział. No i powiedział o Trumpie, pokonałem go raz i pokonam go ponownie. Potem pytany jeszcze, jak uspokoiłby amerykańską opinię publiczną, Biden odpowiedział, najlepszym sposobem, aby ich zapewnić, że jest, no, najlepszym sposobem jest zapewnienie siebie, prawda? A mianowicie, czy wykonuje swoją pracę? No, wykonuje, prawda? Sam, nie sam, ale jakoś wykonuje, w sumie niekoniecznie, nie musi znać nazwiska swojej pani wiceprezydent, żeby wykonywać swoją pracę, byle miał w telefonie wiceprezydenta, nie Trump dzwonił to i uzgadniał codzienny na przykład plan dnia z Trumpem, nie tylko właśnie z Harris. Jeśli chodzi o właśnie wiceprezydent Harris i właśnie, a właśnie jeszcze ewentualnie kandydata na kandydata, jeżeli chodzi o, bo tam on się odnosił do tych ludzi, których się w tej chwili wymienia, że oni mogliby się pojawić jako ewentualnie jego, no, podmiana jego, prawda, czyli mogliby wystartować na prezydenta, gdyby on się wycofał. Ale, no właśnie, powiedział tak właśnie do wiceprezydenta Harris, no, była pierwszorzędną osobą, w Senacie była naprawdę dobra, nie wybrałbym jej, gdybym nie uważał, że ma kwalifikacje na prezydenta. Od samego początku nie ukrywałem tego, ma kwalifikacje, żeby zostać prezydentem, dlatego ją wybrałem. No ale nadal, prawda, reporterzy w dalszym ciągu naciskali na niego, żeby wyjaśnił, co musi zrobić, żeby wycofać się z wyścigu, prawda, czy jego doradcy mogliby powiedzieć coś, co go od tego odwiedzie. No on powiedział, nie, chyba że wrócę i powiedzą, że nie ma możliwości wygrania. A ponieważ nikt tak nie mówi, żaden sondaż tego nie potwierdza. Czyli krótko mówiąc, Biden uważa, że dopóki sondaże mówią, że ma szansę wygrać, to on się nie wycofa. Natomiast sojusznicy byli mocno zaniepokojeni. Stoltenberg, ustępujący sekretarz generalny, powiedział, że NATO jest sojuszem odpornym, pomimo obaw, że prezydentura Trumpa może osłabić sojusz. Stoltenberg powiedział, często pojawiały się obawy, czy nowe rządy i nowe partie polityczne będą wspierać NATO. I oczywiście w demokracjach nie ma żadnych gwarancji. Zełenski powiedział właśnie, czas wyjść z cienia, podjąć zdecydowane decyzje, działać, a nie czekać do listopada czy innego miesiąca. No i generalnie to jest jak gdyby wszystko, co można powiedzieć o tej konferencji. Czyli tak, Biden, reasumując, Biden powiedział kilka słów o samym NATO, powiedział, że się nie wycofa i że wszyscy ci inni, którzy tam są przedstawiani, prawda, to oni nie gwarantują, tylko on gwarantuje jak na razie zwycięstwo z Trumpem. Powiedział, że dalej wykonuje swoje obowiązki jako prezydent, więc nie rozumie, dlaczego ktoś mógłby powiedzieć, że on się nie nadaje na prezydenta, jak jest prezydentem i się nadaje, bo wykonuje, tak? To jest mniej więcej tego typu dowód na jego zdrowie psychiczne. Natomiast no, cały szczyt zakończył się jedną rzeczą. Znaczy, z jednej strony oczywiście wsparcie dla Ukrainy, prawda, deklaracji jedności, ale cała, jak jeden mąż, prasa amerykańska, pronatowska, tak? Pamiętajmy, to jest pronatowska, to nie jest antynatowska, twierdzi, że szczyt zakończył się jedną wielką niepewnością. To znaczy niepewnością co do tego, czy Biden da radę sobie z Trumpem, niepewnością co do tego, co się stanie, kiedy Trump zostanie prezydentem. No Trump oczywiście dolewał oliwy do ognia, ponieważ Trumpa wypowiedzi sugerują, że to NATO będzie sobie musiało radzić samo, również z Rosją. W ogóle mówi, że tam wojna, że on ma świetne relacje z Putinem osobiste, Tak przy okazji, no zawsze go o to oskarżano, on teraz mówi o tym otwartym tekstem i że generalnie Europa będzie musiała sobie wziąć odpowiedzialność za siebie. Oczywiście czekamy na kolejne jego wypowiedzi, jak wiadomo one się zmieniają, ale jeśli chodzi o wydźwięk w każdym razie tego szczytu, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, to jest po prostu mało optymistyczny, tak? No dobrze, proszę Państwa, mamy temat kolejny, tym razem też trochę bardziej optymistyczny, a mianowicie mamy perspektywę zbliżenia turecko-syryjskiego. No jak pisze prasa regionalna, i to zarówno turecka, ale przede wszystkim saudyjska, emiracka, które też się bardzo, bardzo się uważnie przyglądają temu procesowi, to jest ważny proces dla bezpieczeństwa tej części świata. Otóż wskazuje się, że jest zainteresowanie zarówno ze strony Erdogana, jak i Bashara al-Assada przywróceniem stosunków dyplomatycznych, które zostały zerwane ponad 10 lat temu. No, prezydent Erdogan zapowiedział, że wkrótce zaprosi al-Assada na spotkanie po raz pierwszy od zerwania stosunków przez Ankarę i Damaszek w roku 2011, wtedy kiedy masowe protesty, ta słynna arabska wiosna niby, oraz stłumienie ich przez siły bezpieczeństwa przerodziły się w wojnę domową, wspieraną zresztą czynnie przez, i to finansowo, bronią, logistycznie przez kilka krajów, regionów, w tym Turcję, Syrię, czy Turcję, Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Zachód, Stany, kiedyś Niemcy nawet. Tam wskazywano, że na północ od Aleppo była jakaś, że się wywiad nawet niemiecki zagnieździł, nawet podawano adres, więc to była taka wojna, gdzie jeszcze Zachód myślał, że wspierając Wolną Armię Syryjską, Państwo pamiętacie, tak zwanych umiarkowanych rebeliantów, że oni wygrają tę wojnę, umiarkowani rebelianci zniknęli, pozostali tylko ci nieumiarkowani, mamy w związku z tym faktycznie emirat Al-Kaidy w północnej Syrii, prawda, bo tym jest w tej chwili Idlib. Oficjalnie, formalnie rządzony przez Hayat Tahrir al-Sham, prawda, i Julaniego, tego samego Julaniego, który się pokłócił z Abu Bakrem al-Baghdadi. Abu Bakr al-Baghdadi chciał, żeby to było państwo islamskie, Julani mówił, że nie, że jest dalej Al-Kaidą, więc Julani dalej żyje, ma się dobrze, kontroluje Idlib, kontrolowany jednocześnie przez Turcję, to tak a propos terroryzmu, prawda, standardów i tak dalej. A z drugiej strony Turcja zarzuca Europie, że wspiera terrorystów, bo wspiera Kurdów. Więc to już macie Państwo taki taką zajawkę tego, jak wygląda obraz akurat Syrii to i polityki różnych państw wobec Syrii. To można było omówić po kolei na przykładach, na organizacjach i tak dalej. No ale dobrze, w każdym razie Turcja oficjalnie, zresztą się o tym już mówi, wspierała syryjskie grupy powstańcze pragnące obalić Asada, nadal utrzymuje siły na północno-zachodnim obszarze kontrolowanym przez opozycję, co oczywiście jest wrażliwym punktem dla Damaszku. Tam są setki baz, a tak naprawdę posterunków, którymi Turcja próbowała odgrodzić północne Idlib od wojsk syryjsko-rosyjskich, które kiedy nacierały, prawda, chodziło o to, żeby nie były w stanie jak gdyby nacierać na północ, nie niszcząc albo nie atakując tureckich żołnierzy. Zresztą doszło tam do kilku incydentów. Turcy zabili jakiś Rosjan, Rosjanie odpowiedzieli bombardowaniem całej jednostki tureckiej, zresztą zabijając tam kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet żołnierzy, więc no, takie cuda się tam zdarzały. W tej chwili to już jest mniej istotne, w każdym razie jest to tak, że jest to pierwsza próba normalizacji stosunków. Przypomnijmy, że już Syria znormalizowała stosunki z państwami arabskimi i jest znowu w lidze państw arabskich. Natomiast to jest jedynym państwem takim, istotnym państwem, które nie znormalizowało, oprócz Kataru oczywiście, który jest, jak wiadomo, znanym sponsorem grup zbrojnych, tak? Oprócz Kataru oczywiście tak samo Turcja nie znormalizowała stosunków, natomiast dla Turcji jest to akurat dużo istotniejsze i dużo ważniejsze. No, co się w każdym razie dzieje w tej chwili już, abstrahując od tej historii? No, przede wszystkim to jest tak, że Rosja, która jest jednym z największych zwolenników rządu Asada, ale ma też bliskie powiązania z Turcją, naciska na powrót do stosunków dyplomatycznych. W grudniu 2022 roku ministrowie obrony Turcji, Syrii i Rosji odbyli rozmowy w Moskwie. To było pierwsze spotkanie na szczeblu ministerialnym od 2011 roku. Również Rosja pośredniczyła w spotkaniach między urzędnikami syryjskimi i tureckimi w roku ubiegłym, czyli w 2023. Niestety rozmowy skończyły się fiaskiem, a Syria oficjalnie, publicznie skrytykowała obecność wojsk tureckich w północno-zachodniej Syrii. Zresztą w sierpniu ubiegłego roku Bashar al-Assad dla Sky News Arabia udzielił wywiadu, powiedział, że celem zabiegów Erdogana miała być legitymizacja tureckiej okupacji w Syrii. No więc co teraz się dzieje dalej? No więc to jest tak, że po raz kolejny na rozmowy naciska Rosja, ale również nie tylko Rosja, ale też Irak, który graniczy zarówno z Turcją, jak i Syrią. Zresztą Irak się czuje ze względu na tą destabilizację i na to, że jednak Syria nie kontroluje całego swojego terytorium. Trzeba pamiętać, że to... Znaczy, nawet jeżeli państwo drugie jest wrogie, ale jest państwem silnym, prawda, które jest w stanie właśnie chociażby powstrzymywać przepływ przez granice różnego rodzaju grup zbrojnych, to jest lepszy sąsiad niż taki, który jest pogrążony w chaosie i tak naprawdę ta granica jest granicą płonącą. Tym bardziej, że trzeba utrzymywać duże siły do jej kontroli. Irak nie ma takich sił, w związku z tym odrodzenie się na przykład państwa islamskiego na terytoriach syryjskich jest praktycznie faktem. Oni tylko nie kontrolują w zwarty sposób zaludnionych terytoriów, ale to się może w każdej chwili zmienić, jak już żeśmy obserwowali poprzednio, przy poprzednim powstawaniu państwa islamskiego. W związku z tym Irak jest żywotnie zainteresowany jakąś stabilizacją w Syrii i tym, żeby właśnie Turcja się z Syrią dogadała. Co więcej, właśnie więc również Irak zaproponował mediację. Tak zresztą jak to wyglądało podobno również w rozmowach między Arabią Saudyjską i Iranem. Również Irak był zaangażowany, mając zresztą niezłe relacje i z jednymi, i z drugimi. To jest tak, że rzeczywiście, że Irak przejął inicjatywę, żeby właśnie również wpływać na Turcję, żeby rozprawiła się z PKK, która to PKK przecież ma w tej chwili swoje podstawowe siedziby w północnym Iraku i Bagdad właśnie może próbować stworzyć jakąś formę pozytywnego zaangażowania z Turkami, żeby oddalić groźbę po prostu też tureckiej interwencji, już takiej faktycznej interwencji, nie tylko grup komandosów w północnym Iraku. To jest tak, że oba kraje mogą się czuć w tej chwili niepewnie i szukać nowych sojuszy w obliczu potencjalnych regionalnych skutków wojny. W związku z tym to jest tak, z jednej strony, ze strony Erdogana mamy próbę nawiązania kontaktu i jest ona spowodowana przede wszystkim sytuacją wewnętrzną, to znaczy tymi nastrojami antysyryjskimi w samej Turcji. Pamiętamy kampanię wyborczą, gdzie wyrzucenie uchodźców syryjskich było w ogóle jednym z podstawowych motywów tej kampanii, przynajmniej w drugiej turze. Co prawda rywal akurat Erdogana na tym próbował budować kampanię w ostatniej chwili i mu się to nie udało, no ale tak czy inaczej problem jest, problem narasta, problem jest problemem nierozwiązywalnym. Co więcej, Erdogan obiecywał na przykład to, że ta jego inwazja na północną Syrię spowoduje, że on tam zbuduje osiedla i przesiedli tych uchodźców do tych osiedli. Oni oczywiście tam nie chcą jechać, bo te terytoria są kontrolowane przez dżihadystów i to takich ciężkich dżihadystów. Czy związanych z Al-Kaidą, czy samozwańczych. W każdym razie tak czy inaczej to nie jest alternatywa dla siedzenia nawet w obozie w Turcji, co oni wracać nie chcą. Po tym mają perspektywę tego, że za chwilę tam może się rozpętać wojna, wejdzie Asad, prawda, i oni znajdą się znowu na linii frontu. No ze strony, no to jest, przypomnijmy, oficjalnie 3,6 miliona uchodźców syryjskich mieszkających w Turcji, nieoficjalnie nie wiadomo. Natomiast ze strony syryjskiej oczywiście to jest powrót do stosunków z Turcją, oprócz czynnika, bardzo poważnego czynnika gospodarczego, to jest również zakończenie politycznej izolacji Asada w regionie. Jednak Turcja jest bardzo istotnym graczem w tej części świata i same Emiraty i Arabia Saudyjska tutaj z całą pewnością Syrii nie wystarczają. No ale to jest tak, że również pomimo bardzo dużych różnic w sprawie obecności no właśnie na przykład Turcji w północnej Syrii, znaczy rząd syryjski się temu sprzeciwia, to obie strony są bardzo zainteresowane ograniczeniem autonomii, a tak naprawdę rozbiciem, już powiedzmy sobie otwartym tekstem, grup zbrojnych kurdyjskich, które tak naprawdę kontrolują północno-wschodnią Syrię. To jest, proszę Państwa, to nie jest mała armia, to jest ponad 100-tysięczna armia, co więcej jest wspierana przez Stany Zjednoczone. Jakby przyszło co do czego, na przykład Bashar al-Assad zaatakowałby te tak zwane syryjskie siły demokratyczne, to prawie na pewno wsparłyby lotnictwo i artyleria amerykańska, wsparłaby Kurdów i nie wiadomo, kto by wygrał. Ja jednak stawiałbym w takiej sytuacji na Kurdów, pomimo tego, że mają mniej broni pancernej, no ale amerykańskie samoloty są tam w wielkiej liczbie, powiedzmy sobie szczerze, i już parę razy i helikoptery, i samoloty udowodniły amerykańskie, że ani Turcy, ani Syryjczycy raczej nie mieliby za dużych szans, gdyby doszło do konfrontacji. W związku z tym trzeba pamiętać, że Amerykanie mają w regionie bardzo dużo lotnictwa, które aż się pali, żeby sobie sprawdzić właśnie nowe rodzaje uzbrojenia i być może pozbyć się starych, więc to jest tak, że mało prawdopodobne jest, żeby Syryjczycy to wygrali, no ale właśnie wspólnie z Turcją mogą starać się też próbować rozwiązywać ten problem kurdyjski, też metodą jakichś częściowo przynajmniej faktów dokonanych. Zresztą jak Państwo być może wiecie, Asad już też częściowo wziął sprawy w swoje ręce, bo ta trwająca cały czas rebelia jednak i cały czas ataki na SDF nad Eufratem, no to nie jest przypadek, tak? To jest ewidentnie wskazuje się na to, że po prostu jest to inicjowane przez agentów syryjskich. Zresztą te plemiona kurdyjskie, te plemiona arabskie już mają dosyć Kurdów, bo uważają ich za okupantów, oni znajdują się bardzo daleko poza terenami, gdzie w ogóle Kurdowie mają jakąkolwiek bazę ludzką, że tak powiem, poza swoimi terytoriami, o tak można powiedzieć, jakkolwiek one nie są formalnie w żaden sposób wyznaczone. Co więcej, no tutaj się obawiają bardzo mocno również Turcy, a i Irakijczycy, że Stany Zjednoczone, które jeżeli już mówią, że się wycofają z Europy, to tym bardziej wycofają się z Syrii, a tak naprawdę brak Amerykanów, szczególnie w północno-wschodniej Syrii, może oznaczać odbudowanie tam państwa islamskiego. Albo druga możliwość, proklamowanie przez Kurdów państwa, bo to też nie jest wykluczone, w związku z tym tak czy inaczej wielką wojną w tym miejscu. I to tutaj wskazuje się, że to tego typu zdarzenie może wymagać przynajmniej operacyjnego koordynowania wysiłków między Turcją i Syrią, żeby właśnie poradzić sobie ze skutkami wycofania się z Stanów Zjednoczonych. No poza tym oczywiście są też, jest też nadzieja na zyski gospodarcze w wyniku zbliżenia. Trzeba pamiętać, że co prawda ten handel cały czas się odbywa, ale Syria ma potężne problemy gospodarcze, również właśnie ze względu na okupację amerykańską, bo Amerykanie akurat okupują to, co trzeba, czyli to, co zwykle, to znaczy złoża gazu i ropy, właśnie razem z Kurdami, eksploatując je, natomiast Syria ma poważne problemy energetyczne, do tego stopnia, że kraj, który byłby w stanie eksportować, a na pewno jest w stanie samodzielnie zaspokoić wszystkie swoje potrzeby energetyczne, musi właśnie importować gdzieś tam ropę, która tam gdzieś pokątnie z Iranu notabene do Syrii przypływa, tak? Więc mamy dość bardzo skomplikowaną sytuację w tym miejscu. To jest tak, że jest mało prawdopodobne, żeby w wyniku tych rozmów aktualnych Turcy wycofali się z północno-zachodniej Syrii, co zresztą Damaszek od tego w ogóle warunkuje jakiekolwiek rozmowy, ale jest prawdopodobne, że te rozmowy, jeżeli już się rozpoczną, to może być tak, że w wyniku takiej właśnie polityki małych kroków, znaczy odłożą na bok to, co jest nierozwiązywalnym na razie problemem i skupią się na problemach właśnie tych rozwiązywalnych. Ja niestety obawiam się, że podstawowym problemem, który połączy obie strony, to jest rozprawa z Kurdami, tak? Że w obu przypadkach, o ile wszystko inne ich dzieli, to właśnie ci Kurdowie ich łączą. Kurdowie, przypomnijmy, to jest około w tej chwili 100 tysięcy żołnierzy uzbrojonych w broń różną, nie mają ciężkiej artylerii na pewno, natomiast mają na pewno amerykańskie transportery opancerzone, w ogóle są wyposażeni w amerykańską broń, przy czym głównie to jest broń taka właśnie strzelecka i do ciężkich karabinów maszynowych włącznie. Czy mają jakieś cięższe działa? No do tej pory nie pokazali, że mają. Ale też nie wiadomo, co im tam Amerykanie dali, albo co dali radę kupić jeszcze gdzieś tam z Iraku, więc tego niestety, czy tam od przemytników z Iraku, więc tego niestety nie do końca wiemy. To jest jak gdyby pierwsza rzecz, która może połączyć te dwa kraje. Mamy również jeszcze jedną rzecz, że być może ten dialog będzie teraz prowadził do budowy jakichś środków zaufania, albo nawet do jakiegoś porozumienia o bezpieczeństwie właśnie, jakieś porozumienie antyterrorystyczne, czy też jakieś porozumienie właśnie dotyczące samego zwalczania terroryzmu kurdyjskiego. Natomiast problem, który jest, to jest problem jakby pewny, znaczy to jest wiadomo, że tak na pewno jest. Otóż nawet gdyby się Amerykanie wycofali z północno-wschodniej Syrii i nawet gdyby Turcy wycofali się z tych ziem na północy, to armia Asada jest obecnie za słaba, żeby skutecznie kontrolować to terytorium. Czyli w nieuchronny sposób byłoby to albo taki dziki zachód znowu, tak jak Fata były kiedyś na granicy pakistańsko-afgańskiej, albo tam po prostu wejdzie państwo islamskie lub też Kurdowie się po prostu uwłaszczą na tych terytoriach, bo armia Asada nawet bez wsparcia amerykańskiego może nie być w stanie ich, znaczy jeżeli nawet ta wojna wybuchnie, to znowu będzie trwała bardzo długo, bo armia Asada nie będzie w stanie tego terytorium kontrolować, chyba że właśnie zawrze jakieś porozumienia z plemionami arabskimi, no ale tak naprawdę to będzie państwo, które będzie tylko tam funkcjonowało z nazwy, natomiast będzie to właśnie taki dziki zachód, gdzie każda milicja lokalna, najczęściej dżihadystyczna, Al-Kaida, państwo islamskie, lokalne różne milicje plemienne będą tak naprawdę kontrolowały państwo, co również nie będzie źródłem stabilizacji dla żadnego państwa, w tym dla Iraku na przykład, który jest zainteresowany tym, żeby z drugiej strony miał normalną straż graniczną, normalną armię, prawda, normalnego partnera, z którym można dyskutować. Tego tam prawie na pewno nie będzie, bo Asad jest po prostu za słaby, bo te sankcje jednak uderzyły bardzo mocno, bo Rosja nie jest w stanie Asadowi dostarczać broni, której Asad potrzebuje, a sama nie jest w stanie wysłać żołnierzy, bo ich potrzebuje gdzie indziej. Oni by chętniej tych żołnierzy Asada do siebie wzięli niż odwrotnie. A w związku z tym nie ma tutaj mocnego gracza. Czyli mamy perspektywę taką, że z jednej strony Turcja też nie jest skłonna za bardzo do interwencji, ale być może ona właśnie będzie interweniowała w północnej Syrii nadal, jeżeli dojdzie do takiego chaosu, jeżeli Amerykanie się wycofają na przykład, albo te dwa państwa się po prostu w jakiś sposób dogadają, przy czym no, Syria w żaden sposób nie godzi się na jakąkolwiek legalizację tureckiej okupacji, sama będąc za słaba, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje własne terytorium. Więc to jest wyjątkowo ciekawa sytuacja, można powiedzieć. Nawet przy dobrej woli, zakładając dobrą wolę obu stron, wcale nie jest powiedziane, że będzie tutaj jakieś dobre rozwiązanie tego problemu. Tym bardziej, że trzeba pamiętać, że Asad ma również problemy z tymi rebeliantami, z którymi się dogadał na południu, czyli w Darze. Tam znowu wybuchają jakieś próby, może nie powstań, ale jakieś próby zamieszek. Ma oczywisty problem z państwem położonym w Palestynie, które sobie w ulubiony sposób bombarduje różne cele na terytorium Syrii. A tak naprawdę, bo powiem Państwu, że wbrew pozorom, to obecność irańska, czy właśnie irańska, iracka na terytorium Syrii byłaby bardziej czynnikiem stabilizującym nawet te szyickie milicje, niż jakakolwiek inna sytuacja. Bo sama armia rządowa nie jest w stanie, to nie jest ta armia syryjska, prawda, która kiedyś atakowała państwo położone w Palestynie. To jest już w tej chwili cień tej armii, który ledwo funkcjonuje, jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo centralnym regionom, ale już na przykład na pustyni syryjskiej radzi sobie słabo, nad Eufratem radzi sobie jeszcze gorzej. No dobrze, proszę Państwa. Więc tutaj mamy sprawę turecko-syryjską. Przypominam, mamy tak problem kurdyjski w Syrii, problem z wielkimi masami dżihadystów. Właśnie co oni zrobią jeszcze z tymi Ujgurami na przykład? O co, odeślą do Chin? Znaczy, ja się cały czas obawiam, że mogą w ramach porozumienia wysłać ich do Białowieży, tak? W każdym razie to jest, proszę Państwa, mamy w samej północnej Syrii kilkudziesięciotysięczną armię, nawet być może liczącą do 100 tysięcy żołnierzy, nikt tego nie policzył w tej chwili. Ostatnie liczenie, że tak powiem, było w czasie wojny. Teraz to są tylko deklaracje, więc czy oni tam są w pełnej liczbie, czy część się zdemobilizowała. Jest to na pewno co najmniej kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy różnego rodzaju organizacji dżihadu, które są organizacjami właśnie albo powiązanymi z Al-Kaidą bezpośrednio, albo podzielającymi tą samą ideologię, ale niezależnymi organizacyjnie. Mamy te właśnie szare wilki, te różne organizacje, Sultan Murad, prawda, i tak dalej, te wszystkie organizacje zbrojne, islamistyczne i nacjonalistyczne tureckie. Mamy Ujgurów z Etim i Tip, w nieznanej liczbie, prawdopodobnie kilku tysięcy ludzi pod bronią. Mieliśmy Czeczeńców, ale Czeczeńcy tam się mocno pokłócili zresztą z HTS tak samo i zostali rozbici, więc tam są resztki tej dawnej potęgi, prawda, czeczeńskiej i kaukaskiej w północnej Syrii, ale mają cały czas tą organizację. I co teraz z nimi oni by zrobili? Załóżmy, że się Asad dogada z Turkami. No to tak, albo oni idą walczyć, prawda, czyli mamy wybuch kolejnej wojny, pewnie by przegrali, natomiast, chociaż też nigdy nie wiadomo, no ale załóżmy, przegraliby, ale w tym czasie te 2-3 miliony ludzi rusza znowu do Turcji jako uchodźcy. W drugim scenariuszu Turcy pozwalają im wycofać się na swoje terytorium. I co, i mają 50 czy tam 30 tysięczną armię dżihadystów, ciężko uzbrojonych, z doświadczeniami kilkunastoletnimi bojowymi, i co z nimi zrobić? No, mogliby co prawda wysłać, nie wiem, na Ukrainę czy gdzieś, ale oni mogą nie chcieć pojechać. Prędzej do Afganistanu może, gdyby się Emirat zgodził ich przyjąć. No przecież nie zostaną na terytorium Turcji. Nie ma, znaczy to jest potężne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Tam rzeczywiście to by zdestabilizowało nam Turcję. Turcja by musiała wysłać armię. To nie jest taka prosta sprawa. To nie jest 500, prawda, czy 1000 uchodźców, tylko to są po prostu całe bataliony, które by przeszły na teren turecki. Co jeszcze z nimi można zrobić? Kto by tam ich jeszcze, może by ich Irak chciał przyjąć, no nie wiadomo. W każdym razie zawsze można Ujgurów odesłać do Chin, Chińczycy pewnie z otwartymi ramionami by ich powitali. No ale do tej pory jest doświadczenie takie, że ci Ujgurzy się dosyć swobodnie przemieszczają między Afganistanem i Turcją, więc może, załóżmy, wróciliby do Afganistanu i tak dalej. To chociażby ten problem jest nierozwiązywalny. Mamy 100-tysięczną co najmniej armię YPG, YPJ, prawda, czyli tych syryjskich sił demokratycznych, i kilkunasto co najmniej tysięczną armię z drugiej strony granicy partyzantów kurdyjskich w Turcji, mniej lub bardziej rozbitą, ale w każdym razie zawsze impotencja istniejącą. Znowu, co z nimi zrobić? Pozwolić im, jak gdyby, znaczy wysłać tam wojska rządowe, dać im jakąś autonomię, pozwolić im wycofać się do Iraku. No Irak na pewno byłby zdecydowanie szczęśliwy, więc to są kwestie, które są w tej chwili do rozwiązania. Mówię tak, nawet gdyby się ta Turcja z Syrią dogadała, oni też nie mają chyba specjalnie pomysłu, co z tym zrobić. W związku z tym ten konflikt będzie trwał. No, oczywiście jest też inny pomysł przekształcenia Syrii w państwo w pełni demokratyczne, wielonarodowe, z szerokimi autonomiami, no ale to na to znowu nie pozwolą absolutnie, po pierwsze, sąsiednie państwa arabskie, bo ani Saudyjczycy, ani Emiratczycy, oni sobie nie lubią słowa demokracja. Znaczy lubią, jak ta demokracja jest gdzieś daleko. Jak jest gdzieś blisko, to jak państwo widzieliście wczoraj, 53 osoby skazane na dożywocie za działania na rzecz praworządności. Więc tutaj jakieś graniczenie z państwami demokratycznymi powoduje już dużą nerwowość, a jeszcze na dodatek tutaj moim zdaniem to akurat przede wszystkim te organizacje dżihadu nie pozwolą na jakąkolwiek mrzonki o demokracji. Tam, prawda, państwo islamskie i Al-Kaida mają za dużo zwolenników, krótko mówiąc, żeby to się udało. No i tak dalej, więc można byłoby sobie podyskutować przez kilka godzin na temat perspektyw syryjskich, już abstrahując od historii, kto komu co zrobił. Nie ma w tej chwili tam naprawdę dobrego rozwiązania, jeśli chodzi o Syrię. Oczywiście dobrą rzeczą byłby silny rząd, nawet centralny, ale ten rząd jest słaby i nie ma w tej chwili, znaczy słaby w tym sensie, że nie jest w stanie zbrojnie kontrolować całego terytorium, które wymaga kontroli zbrojnej. To nie jest tylko tak, że tam sobie urzędnik przyjedzie i zacznie pobierać podatki. No tego urzędnika chwilę później odeślą w tej skarbonce, w śwince skarbonce z powrotem do urzędu skarbowego. Powinien się zmieścić, jak tam go dobrze upchają. Więc małe prawdopodobieństwo. Dobrze, proszę Państwa, kończymy temat Syrii. Dla mnie akurat wyjątkowo wdzięczny. Ja bardzo lubię ten kraj, mi się strasznie podobał. Miałem swoje biuro w Latakii, także w ogóle jeden z piękniejszych krajów turystycznie. W ogóle, no, oczywiście on długo, długo nie będzie, natomiast faktycznie Syria jest pięknym krajem, cudowni ludzie tam mieszkają, no właśnie, ale w tej chwili przez wiele lat to nie będzie państwo nadające się do zwiedzania i pewnie część z tych zabytków niestety została bezpowrotnie zniszczona. Ja mam je obfotografowane od strychu do piwnic, ale to one zostały już tylko bardzo często na starych fotografiach. No dobrze, proszę Państwa, teraz już zostawiamy Bliski Wschód, przechodzimy do Afryki. Otóż mamy Burkina Faso, konflikt Burkina Faso-Benin. Otóż kapitan, czyli lider hunty, kapitan, bo tam już zeszło do kapitana, Ibrahim Traore, rozmawiał właśnie z, jak to zostało powiedziane, z siłami narodu, czyli przemawiał po prostu w czwartek. Oskarżył sąsiadów, prawda, czyli sąsiednie państwa, o chęć destabilizacji jego kraju, jakby jego kraj był stabilny. Prezydent de facto, prawda, czyli Traore, prezydent Burkina Faso, potwierdził, że ma dowody potwierdzające na istnienie centrum operacyjnego na wybrzeżu Kości Słoniowej, którego celem jest destabilizacja Burkina Faso, prawda? Czyli tam, co więcej, powinien zacząłem sobie wyobrażać, jak to jeszcze zacząłby oskarżać, na przykład, jak to brzmi, onuca wybrzeżowo-kościowo-słoniowa? Jakoś nie brzmi, to trzeba byłoby wymyślić coś innego. W każdym razie powiedział tak, nie mamy nic przeciwko narodowi Wybrzeża Kości Słoniowej, a my mamy coś przeciwko tym, którzy rządzą Wybrzeżem Kości Słoniowej. Mówimy to i powtarzamy. Rzeczywiście w Abidżanie znajduje się centrum operacyjne mające na celu destabilizację naszego kraju. Powiedział, że w ciągu najbliższych kilku dni przedstawi dowód, pewnie jakąś onucę, oraz pokażemy wam fizyczne dowody i zrozumiecie, o czym mówimy, powiedział właśnie Traore. Poza tym oskarżył Benin, sąsiedni, o ukrywanie francuskich baz skierowanych przeciwko wybrzeżowi, znaczy przeciwko Burkina Faso. Rzeczywiście, w Beninie znajdują się dwie francuskie bazy i mamy na to dowód. Opracowano tutaj, opracowano plany, wyposażono żołnierzy. No i to jest pierwszy raz, kiedy właśnie władze Burkinabe oskarżają Benin. W przeciwieństwie do Nigru, który kilkakrotnie oskarżał właśnie Benin o utrzymywanie francuskich baz wojskowych, w których mają być, uwaga, szkoleni członkowie uzbrojonych grup terrorystycznych do ataków na kraj, prawda, czyli na Niger. A teraz mamy również te same bazy francuskie służące do szkolenia dywersantów, którzy mają podkopywać świetlaną przyszłość Burkina Faso. Otóż to jest oświadczenie, ale uwaga, to jest jeszcze nie koniec sprawy. Otóż jest teraz tak, że Benin odpowiedział. To jest tak, że rzecznik rządu Beninu powiedział, no generalnie powiedział, że jest to kampania dezinformacyjna, zorganizowana właśnie przez przywódcę tego kraju. Jest to kolejna po Nigrze właśnie ta kampania dezinformacyjna i że to jest ta inicjatywa zagraża pokojowemu współistnieniu ludności Afryki. Ataki terrorystyczne odnotowane dotychczas przez Benin, z których zdecydowana większość została udaremniona przez siły obronne i bezpieczeństwa, są właśnie dziełem tych ludzi, którzy przybywają z Burkina Faso i do Nigru, do Beninu, prawda? I to jest tak, że potępił również pragnienie żołnierzy, by uczynić Benin źródłem wszystkich problemów i chorób, na które cierpią. No i teraz jest tak, że zresztą tutaj nikt nie może powiedzieć, że w Beninie nie ma francuskiej bazy, w Beninie rzeczywiście, a właśnie Traore powiedział, w Beninie rzeczywiście znajdują się dwie francuskie bazy i mamy dowód i tak dalej. No więc dokładnie jaka jest pełna odpowiedź rzecznika rządu Beninu, tak, żeby już Państwu to zacytować. Ataki terrorystyczne, odnotowane dotychczas przez Benin, z których zdecydowana większość została udaremniona przez nasze siły obrony i bezpieczeństwa, są dziełem ludzi przebywających za naszych granic z Burkina Faso i Nigru. Z tego właśnie powodu rząd Beninu w swojej strategii przeciwdziałania temu zjawisku zbudował od 2022 roku w kilku naszych przygranicznych gminach obozy wojskowe zwane wysuniętymi bazami operacyjnymi. Nie ukrywaliśmy tego, gdyż sam prezydent wypowiadał się na ten temat przed Zgromadzeniem Narodowym 8 grudnia 2022 roku. Nasi bracia i sąsiedzi ze względu na politykę wewnętrzną pracują na tym, aby uczynić z nas źródło swoich problemów. To zgubna tendencja pochodząca od żołnierzy, którzy zresztą znają te obozy i ich powołanie. Żołnierze, bo tam zarówno w Nigrze, jak i w Burkina Faso jest hunta wojskowa, tak? To jest zatem po Nigrze przyszła kolejna Burkina Faso, aby zabrzmieć w tej przyprawiającej omdłości trąbie dezinformacji. To jest piękne, proszę Państwa, to Łukaszenka się powinien Kartoffelnführer uczyć, także jeżeli mnie słuchają ci z kartoflanej sotni, to posłuchajcie, musicie używać takich sformułowań. Przyprawiająca omdłości trąba dezinformacyjna, która podsyca nie patriotyzm, ale raczej niechęć społeczeństwa i ostatecznie zagraża pokojowemu współistnieniu narodów. Jedno jest pewne, populizm ma tylko jedną zaletę, przesuwa problemy, udając, że je rozwiązuje. Wcześniej czy później ludzie zorientują się, że doświadczają przemocy. Tak? Także mamy, proszę Państwa, tutaj na razie wojnę na słowa między Burkina Faso oraz Beninem i Wybrzeżem Kości Słoniowej. Niedługo prezydent kapitan Traoré pokaże dowody na istnienie spisku z Abidżanu, prawda, i na istnienie właśnie jakichś onuc w Wybrzeżu Kości Słoniowych. Więc zobaczymy, czekamy. Te spory między tymi... Mi się, proszę Państwa, cały czas przypomina Stanisław Lem, prawda, i słynny dialog przez rzekę, tak? Słyszeliśmy, że macie plagę krokodyli, wysyłamy pomoc. Odpowiedź, nasza armia jest gotowa odeprzeć wszelką bratnią pomoc, którą wyślecie. No i to tak mniej więcej tutaj wygląda. Dobrze, proszę Państwa, zostawiamy Wybrzeże Kości Słoniowej, Benin i Burkina Faso. Przypomnijmy, że zarówno w Nigrze, jak i w Burkina Faso stacjonują wojska rosyjskie, tak? I to już mamy dodatkowy aspekt wzbudzający dramatyzm. Natomiast też trzeba pamiętać, że w oba te kraje, czyli zarówno Niger, jak i Burkina Faso, są krajami, które zmagają się z gigantycznymi wyzwaniami bezpieczeństwa, ponieważ armie dżihadu, które mają u siebie na swoim terytorium, są co najmniej równie silne, jeżeli nie silniejsze od armii narodowych. I po tym, kiedy wyrzucili sobie Francuzów, a i Amerykanów, a i Niemców ze swojego terytorium, no, zorientowali się chyba, że samodzielnie, ani też przy pomocy Wagnera nie za bardzo są w stanie sobie radzić z bezpieczeństwem. Rzeczywiście państwa te zawarły i Sojusz Sahelu, i Konfederację Sahelu, ale to wszystko od mieszania ta herbata nie będzie słodsza. To znaczy ten problem, który jest, jest problemem etnicznym, jest problemem społecznym, jest problemem gospodarczym, ponieważ te grupy dżihadu, trzeba pamiętać, tak naprawdę ustanawiają swoje własne systemy podatkowe, sądy szariackie i tak dalej. I są również dostatecznie silne, ponieważ dysponują wielkimi zasobami, można powiedzieć, wielkimi zasobami gospodarczo-militarnymi, również też częściowo arsenałami odziedziczonymi na przykład po nie tylko po Kaddafim, ale również po Państwie Islamskim, po Al-Kaidzie, chociażby z Libii, prawda, to wszystko jest przemycane na południe, zresztą to nie jest jedyne miejsce, gdzie jest wielka ilość broni w tej chwili, również w konflikcie w Sudanie, także ta broń sobie spokojnie tam przepływa w takiej czy innej jakości, ale jednak do Sahelu i jak się okazuje, te grupy są w stanie po prostu wygrywać regularne bitwy z armiami. No więc teraz mamy już złego luda, czyli Wybrzeże Kości Słoniowej, który jest spiritus movens. Właśnie, proszę Państwa, może by u nas się jakiś tam dywersant albo szpieg właśnie z tego z Wybrzeża Kości Słoniowej, już sobie próbuję wyobrazić, jak podpala jakąś tam, nie wiem, śmietnik na razie albo przystanek, prawda, w ramach ćwiczeń. No dobrze, nie, żartuję, oni są po naszej stronie, to tamci są, Wagner jest z tamtej strony. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz kolejny temat. Jak Państwo pamiętacie, Kenia, która notabene stała się sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, chwilę później wybuchły tam wielkie zamieszki, notabene akurat zbieżność przypadkowa, ponieważ rząd zdecydował się na podniesienie podatków, kraj zapłonął, boże, gdyby w Polsce kraj zapłonął po każdej decyzji rządu, że podnieść podatki, gdyby tak kraj płonął jak w Kenii, to już od pewnego czasu musielibyśmy tą podpałkę z zagranicy sprowadzać, bo tu już nie byłoby co palić więcej. Opon to w ogóle już by ludzie już by przestali palić opony samochodowe, bo już ani jednej by nie było, zaczęliby rowerowe, prawda, albo od wózków dziecięcych, bo już nie byłoby co palić na tych ulicach. Ja zaznaczam, po każdej podwyżce podatków, no ale tam naród jest bardziej nerwowy w Afryce, jak się okazuje, niż u nas. U nas można podnosić podatki o 50, 70, 100%, prawda, i to już nikogo to na ulicę nie wyprowadzi. No ale wróćmy ad rem. Kenia, rząd podaje się do dymisji właśnie po ogólnokrajowych protestach, które wynikały właśnie z wszystkim z podniesienia podatków. Prezydent Ruto odwołuje cały gabinet. To jest tak, że najpierw te tygodnie protestów, zresztą bardzo gwałtownych, krwawych, zmusiły właśnie po pierwsze rząd do rezygnacji z podwyżek podatków, ale nie zmusiły demonstrantów, żeby sobie poszli z ulicy, spodobało im się na powietrzu. W związku z tym zaczęto żądać również ustąpienia prezydenta Ruto i prezydent znalazł ofiarny, prawda, czyli znalazł swój gabinet. Otóż właśnie po powszechnych protestach zapowiedział dymisję całego gabinetu oraz konsultacje w celu utworzenia szerokiego rządu, prawda, czy jakiegoś rządu, bardziej rządu jedności. Rutte powiedział, że jego decyzja będzie dotyczyć wszystkich ministrów, w tym prokuratora generalnego, ale bez ministra spraw zagranicznych Musali Mudavadiego. Powiedział, natychmiast rozpocznę szeroko zakrojone konsultacje z różnymi sektorami, formacjami politycznymi oraz innymi Kenijczykami, zarówno tym osobami publicznymi, jak i prywatnymi, w celu utworzenia rządu o szerokim zasięgu. Dodał, że dodatkowe środki zostaną ogłoszone później. No, przypomina się, że naród wschodniej Afryki był wstrząsany po pokojowych wiecach protestacyjnych, potem które się przerodziły w zamieszki, w śmiertelną przemoc, strzelanie policji do tłumów, szturm parlamentu Kenii, podpalenie tego parlamentu, przynajmniej fragmentu łatwopalnego i tak dalej. To spowodowało oczywiście najpoważniejszy kryzys administracji Rutte w czasach jego prezydentury. No, generalnie też wskazano, że te podwyżki podatków, jeżeli nie zostaną wprowadzone, to również nie zostaną wprowadzone różne tam ambitne projekty społeczne, które rząd po prostu zapowiadał. Przypomina się, że właśnie, że Rutte został wybrany 2 lata temu w oparciu o obietnicę wyzwolenia biednych pracujących w Kenii. Wygrał zresztą ledwo przy niskiej frekwencji. Natomiast od momentu jego wygranej warunki gospodarcze w Kenii pogorszyły się zamiast poprawić. Tutaj z drugiej strony jest też oskarżany o niekompetencje oraz o takie kucie ludzi bogactwem w oczy przy jednoczesnym biednieniu społeczeństwa. Też trzeba przypomnieć, że w zeszłym tygodniu kenijski przywódca ogłosił ostre cięcia wydatków rządowych w odpowiedzi właśnie na gniew w związku z budżetami jego gabinetu. Wiecie Państwo, tak jak w rewolucji francuskiej, no, ujawniono, jak Państwo pamiętacie, jak wybuchała rewolucja francuska, no, jednym z czynników wybuchu było ujawnienie wydatków dworu, no więc tutaj też ujawniono wydatki dworu. U nas to na nikim chyba już nie robi wrażenia, też nikt nie wychodzi na ulicę, chyba żeby się przewietrzyć, albo żeby nie oglądać telewizji, natomiast nie ma czegoś takiego. Tam również to spowodowało właśnie wielki gniew, te właśnie wydatki na podróże, na remonty były tak wysokie, że znowu to wyprowadziło ludzi na ulicę. No, oprócz wycofania rocznej ustawy finansowej, w tym podwyżek podatku, Rutte starał się także nawiązać kontakt z protestującymi, tam robił jakieś wydarzenia na Twitterze z udziałem młodych Kenijczyków, ale to się nie udało chyba. Co więcej, jest hashtag Rutte must go i również marsze i wiece cały czas trwają, czy też no cały czas, prawie codziennie są w różnych kenijskich miastach. Warto przypomnieć, że dług publiczny Kenii wynosi obecnie około 78 miliardów dolarów, co stanowi około 70% PKB. Decyzja rządu o zaciągnięciu większych pożyczek, no bo nie mają pieniędzy z innego źródła, powoduje wzrost deficytu budżetowego z 3,3 do 4,6%. No i proszę Państwa, już prawie że kończymy. Mam jeszcze dla Państwa parę fatw, bo tak właśnie przez długi czas nie było fatw, w związku z tym jeszcze dzisiaj będą fatwy. No tak po kolei, najpierw takie krótkie bardzo. Fatwa, mam kolegę z Iranu i on zjada wszystko, bardzo smakują mu nasze wędliny. Gdy go pytałem, czy to halal, to odpowiedział mi, że Persowie nie są aż tak restrykcyjnymi muzułmanami. Jak to jest z tym jedzeniem w sieci islamu? Czy z niego taki muslim, jak ze mnie katolik? Tak, no, to się tak, to niestety tak, znaczy to niestety, no tak jest. Proszę pamiętać, że te fatwy, które ja Państwu przedstawiam, to są fatwy nie tyle ekstremistów, bo to nawet nie chodzi o ekstremizm w sensie jakiegoś działania, prawda, ale to są fatwy no, bliskie salafizmowi, tak, to są fatwy odrzucające tak naprawdę różne kompromisy ze światem Zachodu. No, na przykład Państwa zdziwiła bardzo ta fatwa, notabene jak najbardziej saudyjska, a właściwie od saudyjskiego uczonego, który z jednej strony mówi, że zakazany jest boks, a z drugiej strony macie Państwo tam, cytowaliście że w Arabii Saudyjskiej jakieś właśnie tam są jakieś zawody organizowane międzynarodowe i tak dalej. No tak, no właśnie, proszę Państwa, Al-Kaida jak powstawała, to właśnie przecież Osama Bin Laden budował Al-Kaidę na bazie krytyki właśnie niemuzułmańskich zachowań władców saudyjskich. Więc no tutaj jest tak samo, tak? To jest tak samo jak w chrześcijaństwie, a już szczególnie w Polsce jest takie pojęcie wierzący niepraktykujący, tak? Tam na święta może przejdzie się do kościoła, o ile, no... A z drugiej strony były przecież kiedyś takie czasy, że się chodziło na msze, prawda, kilka razy w ciągu dnia nawet. Przynajmniej rano i wieczorem, już nie mówiąc o... I to robili to nie, prawda, nie mnisi, prawda, tylko normalnie ludzie. W związku z tym to jak gdyby przywiązanie do pewnego i rytuału, i do pewnych norm, ono jest zróżnicowane bardzo mocno, tak? Są osoby bardzo, bardzo głęboko wierzące. Są takie, które są mniej, a są takie, które też i też te samo przywiązanie do pewnych norm, czy do pewnych rytuałów też się zmienia z czasem, tak? Niektóre są przyjęte w cudzysłowie albo nie są przyjęte w danych krajach, bo jeszcze trzeba pamiętać, że każdy kraj sobie, w ogóle kraje sobie, jeżeli chodzi o islam, wykształcały swoje, można powiedzieć, własne wersje. To było tak, że w takiej sytuacji, w której dopuszczano na przykład dobro wspólnoty jako interpretację albo ewentualnie lokalny zwyczaj, jako sposób na interpretację islamu, to tam właśnie ten lokalny zwyczaj w dużej mierze zastępował ten prawdziwy szaria. I właśnie wszystkie te tak zwane ruchy reformatorskie, które obserwujemy ostatnio, w tym właśnie wahhabitów, w tym salafitów, w tym hanafi deobandi, potem realizacje, prawda, takich ruchów, znaczy jako aktywizm polityczny, Al-Kaida, Państwo Islamskie, inne organizacje, które rozpoczęły tak zwane organizacje dżihadu, one na swoich sztandarach wypisują no jedno hasło, tak, że należy powrócić do czystości islamu, do tych czystych reguł i przestrzegać ich w sposób bezwzględny i odrzucić wszystkie te właśnie interpretacje, czy te wszystkie zachowania, które są zachowaniami, czy wynikającymi z obyczaju, czy z niewłaściwej interpretacji, czy ze zwykłego lenistwa, czy po prostu takie jego zeświadczenia, tak? Czyli tego islamu, który staje się bardziej tradycją rodzinną niż tak naprawdę przywiązaniem do wszystkich reguł wiary. To jest taki właśnie wierzący, niepraktykujący i takich znajdziecie Państwo setki tysięcy muzułmanów, co do tego nie ma wątpliwości, szczególnie na Zachodzie. A jeżeli właśnie są tacy powracający do tej tradycji, no to tak trochę jak powracający do grup rekonstrukcyjnych, prawda, różne dawne obyczaje, czyli tak, czy można powiedzieć muzułmanin z domu, tak, urodził się muzułmaninem, więc muzułmaninem jest, ale tak naprawdę jest bardzo mocno niepraktykującą osobą. I takich jest bardzo wielu, przy czym oczywiście trzeba pamiętać, że dla wszystkich tych ekstremistów to są wrogowie numer jeden, tak, bo oni uważają, że to jest osoba, która poznała islam i świadomie go odrzuca. Czyli na przykład takfiriści uważają, prawda, że to jest z automatu na taką osobę powinno się nałożyć takfir, prawda, i ją wyeliminować, bo świadomie jak gdyby odrzuca islam i świadomie grzeszy. No ale to już jest zupełnie inna historia, więc to jest tak, to jest właśnie kategoria wierzący, niepraktykujący. To jak Państwo opowiadacie, że tam sobie muzułmanie różni właśnie, których znacie, gdzieś tam mówią, że po zmroku wolno pić, bo Allah nie widzi. No to jest to po prostu, jest to oczywiście całkowicie nieislamskie, żeby nie było wątpliwości. I jakby się znaleźli w jakimś kraju, w którym właśnie ten szariat jest przestrzegany, w Afganistanie, to by trafili do więzienia, byliby chłostani albo jeszcze gorzej. Natomiast no, w krajach, gdzie tak nie ma, no to oni sobie sami wymyślają, co to tak naprawdę jest islam, tak? No dobrze, więc to, żebyście Państwo też wiedzieli. Ja Państwu przedstawiam tą taką wersję, nazwijmy to w cudzysłowie ekstremistyczną, tak? Tą, która jest wersją prawidłową według na przykład właśnie salafitów. I tak moim zdaniem jeszcze lajtowo, w porównaniu z tym, co przedstawiają skolarze na przykład afgańskiego Talibanu. No dobrze, albo na przykład właśnie Państwa Islamskiego. Dobrze, więc teraz mamy drugie pytanie. Fatwa na kanwie spotkania Sikorskiego z ministrem spraw zagranicznych w domu Sikorskiego albo dzisiejszego odcinka premier Indii Modi u Putina w posiadłości. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego w współczesnych państwach jest to przyjęte, ba nawet pochwalane. No i tam tak dalej, tak? Więc ja odpowiem, no to jest pewien rodzaj zwyczaju dyplomatycznego. On ma wskazać jak gdyby na szczególny charakter, czy też na szczególnie bliskie związki, tak? Na szczególną serdeczność, z którą jakiś tam dygnitarz jest przyjmowany. Mógłby być przyjmowany, to znaczy prywatne audiencje u królów też się wydarzały. Co prawda one te były takie tam prywatne, tak? Zamiast 300 osób oglądało je tylko 70, no ale tak czy inaczej były to właśnie audiencje prywatne, w prywatnych komnatach i tak dalej. Chodziło o to, żeby pokazać dużą konfidencję, duże zaufanie do drugiej strony, bo się wpuszcza do przestrzeni prywatnej, ale z drugiej strony właśnie wyrazić to, że te stosunki mają charakter szczególny, że nie są tylko i wyłącznie obowiązkiem wynikającym z konieczności utrzymywania stosunków między krajami, ale jest tutaj w tym wszystkim coś więcej, tak? Niektórych się zaprasza, niektórych nie, w związku z tym pokazuje się dystans do danego kraju, czy nawet często dystans do danego polityka, abstrahując od tego, że często oni się po prostu też prywatnie znają i się prywatnie kolegują, chociaż to nie mają za bardzo czasu, żeby wyskoczyć sobie co tydzień na piwo, tam co lecąc 4000 kilometrów, ale właśnie między innymi pozwalają sobie na tego typu gesty. Więc to nie jest nic nowego, nic nadzwyczajnego i tak się po prostu dzieje. To, że akurat to ostatnio u nas jest jakoś się pokazano właśnie, bo Sikorski przyjął w domu, no miał gdzie przyjmować, to przyjął, no jak nie ma, to się nie przyjmuje. No dobrze, w każdym razie mamy kolejne pytanie, to pytanie już jest takie typowo fatwowe. Andrzej Janusz pyta, czy islam zabrania noszenia jedwabnych ubrań przez mężczyzn? Wydaje mi się, że już na to odpowiadałem, ale odpowiem jeszcze raz. Noszenie czystego jedwabiu jest haram dla mężczyzn, ale kobiety mogą nosić czysty jedwab i to jest tak, że uczeni zgodzili się, że kobiety mogą nosić i używać czystego jedwabiu, mężczyznom jest to haram. Ali ibn Abu Talib przekazał, że prorok wziął kawałek jedwabiu w prawą rękę i kawałek złota w lewą, uniósł je w górę i powiedział, to jest haram za zło mojej ummy i dozwolone dla kobiet. Teraz Abu Musa przekazał, że prorok powiedział, złoto i jedwab są dozwolone dla kobiet mojej ummy i zabronione dla mężczyzn. Tak na marginesie, jeżeli Państwo zobaczycie właśnie muzułmanina, który obwiesza się złotem, mężczyzna, nie kobieta, to jest absolutnie haram. Natomiast to, co zauważycie, zobaczycie srebrną biżuterię, szczególnie pierścień, tak, jest dozwolony pierścień właśnie, bo taki pierścień dokładnie srebrny nosił prorok. Natomiast złoto nie. Złoto jest dla kobiet i jedwab też jest dla kobiet. Potem jest jeszcze hadisy Ibn Umara, który przekazał, że prorok, niech spoczywa w pokoju i tak dalej, powiedział, jedwab będzie noszony na tym świecie tylko przez tych, którzy nie będą mieli udziału w przyjemnościach życia ostatecznego. Anas przekazał, że prorok powiedział, kto nosi jedwab na tym świecie, nie będzie go nosił w życiu ostatecznym. No, jest teraz tak, kiedy mężczyźni mogą nosić jedwab? Uczeni zezwolili mężczyznom na noszenie jedwabiu w pewnych wyjątkowych okolicznościach, gdy istnieją na to dowody szariatu, na przykład muzułmańscy bojownicy na wojnie, którym wolno nosić jedwab, aby popisywać się i drażnić wroga, co jest rodzajem psychologicznego zjawiska w działaniach wojennych. O, chodziło o koszt jedwabiu przede wszystkim, tak, że mają kosztowne szaty. Osobom chorym można również pozwolić na noszenie jedwabiu, aby złagodzić ich cierpienia. Tutaj jest konkretny hadis. Affowi i Ibn Abzubairowi noszenie jedwabiu ze względu na podrażnienie skóry, na które cierpiały, właśnie prorok pozwolił. Tak. Potem możliwe jest również, uczeni pozwoli także mężczyznom nosić jedwabne szaty na szerokość 4 palców ze względu na hadis Umara, który powiedział, że prorok zakazał noszenie jedwabiu z wyjątkiem obszaru o szerokości 2, 3 lub 4 palców. Jeśli chodzi o kwestie poruszane właśnie w pytaniu, nie chodzi o to, jak dana rzecz się nazywa, ale to, jaka jest, czyli mężczyzna, jeżeli przedmiot, który mężczyzna ma założyć, jest wykonany z naturalnego jedwabiu, to nie wolno mu go nosić, niezależnie od tego, jak wygląda w dotyku, czy to są koszule, spodnia, skarpetki, krawat, czy to coś innego i Allah wie najlepiej, prawda? I tutaj macie Państwo z takiej prawdziwej fatwy tekst. Także proszę Państwa, to już byłoby tyle na dzisiaj. Po pierwsze, dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Przypominam, że patronem kanału jest firma Casa Playa, która oferuje domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma mówi, że jest to znakomita lokata kapitału. Linki, wszystkie informacje znajdziecie Państwo w opisie pod odcinkiem. Ja już się z Państwem na dzisiaj żegnam i do zobaczenia. Być może uda mi się nakręcić odcinek w niedzielę. Jeżeli nie, to do poniedziałku. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria.
国外不是你干涉台湾事务的。 В Европе свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.